W studio dr Stanisław Kluza, były minister finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w roku 2006. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od budżetów. Wczoraj rząd przyjął pierwszy w historii budżet zrównoważony. To jest w ogóle istotna informacja dla polskiej ekonomii, czy jakiś kampanijny fajerwerk, który się odpali, żeby zyskać kilkanaście tysięcy głosów?
To znaczy, nie chcę przesądzać o proporcji pomiędzy jednym i drugim. Natomiast na pewno bardzo dla mnie ważnym komunikatem jest to, że w ogóle pada hasło, że budżet może być zrównoważony. Być może powinno paść jeszcze jedno hasło kiedyś w przyszłości, że budżet powinien mieć nie tylko deficyt, ale może mieć czasami nadwyżkę. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kwestia tego, żeby spróbować nanieść kwestię nadwyżki bądź deficytu budżetowego na pewną fazę w cyklu koniunkturalnym. I myślę, że tutaj należy w szczególności zwrócić uwagę, że obecnie jesteśmy w szczególnie dobrej fazie koniunktury i właśnie w takich fazach należy troszeczkę zakumulować, troszeczkę w jakimś sensie pewnego tego tej nadwyżki w gospodarce zebrać, żeby mieć takie zaskórniaki na gorsze czasy.
Można powiedzieć, że jest konsensus wśród ekonomistów, że tą najlepszą koniunkturę mamy już za sobą, że czeka nas być może kilka kwartałów, może kilka lat spowolnienia. I to że znaczy, myśmy przejedli tą koniunkturę.
To znaczy, rzeczywiście, takie hasła będą padały zawsze, ale też należy trochę przyjrzeć się temu cyklowi. Ten cykl koniunkturalny, ten cykl gospodarczy jest na świecie bardzo długi. Polska tutaj nie jest jakimś ewenementem czy szczególnym przypadkiem. Nie, Polska mniej więcej jest w tej samej fazie cyklu, co reszta świata. Co więcej, zazwyczaj te cykle były kilkuletnie, może siedmioletnie, do siedmiu lat, a ten cykl koniunkturalny już grubo przekroczył to 7, a w zasadzie w zależności od tego, co przyjmiemy jako punkt startu, zbliża się do 9 albo nawet do 10. Co więcej, jeżeli przyjrzymy się pewnym symptomom na rynkach finansowych, w pewnych równowagach makroekonomicznych, to takie stosunkowo uproszczone prognozy wskazywałyby, że rok 2020 jeszcze nie powinien być rokiem kryzysu. Między innymi dlatego, że spodziewamy się wyborów w Stanach Zjednoczonych, a ten, kto by sobie dopuścił do sytuacji kryzysu przed kampanią prezydencką, prawdopodobnie miałby małą szansę powtórzyć swój sukces.
No, ale to by wynikało, że politycy mają jakąś magiczną różdżkę albo wajchę, którą ustawiają gospodarkę na kierunku kryzys albo koniunktura wstecz albo w tył. Znaczy w przód albo wstecz.
To znaczy, wiadomo, że nie można o wszystkim przesądzać, a kryzys zawsze ma w sobie komponent, że musi trochę zaskoczyć, ale też istnieje całkiem szeroka paleta narzędzi, które na tak zwany krótki dystans albo na średni dystans można jednak zastosować. Czyli przykładowo, jeżeli się obniży stopy procentowe, to się trochę tą gospodarkę pobudzi. Istnieją też narzędzia, które można byłoby w skrócie nazwać dosypywania pieniądza do gospodarki. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych było to quantitative easing, ale i Unia Europejska też tutaj nie jest daleko w tyle. Też miała swoje mechanizmy luzowania ilościowego.
No dopiero co ostatnia decyzja Mario Draghiego, odchodzącego już prezesa EBC, który powiedział, że będzie skupował obligacje prywatnych banków znowu.
To znaczy temat obligacji prywatnych banków w Europie, a w ogóle w Unii Europejskiej, w strefie euro jest poważnym problemem. Otóż model gospodarczy amerykański jest znacząco różny od europejskiego. Model amerykański jest bardziej modelem kapitałowym. Model europejski jest bardziej modelem bankowym. W Stanach Zjednoczonych to rynek w większym stopniu może jednak zadecydować o pewnym wyrównaniu, o pewnej korekcie, o pewnym urealnieniu wycen. Natomiast bardzo wysoki poziom zadłużenia w Unii Europejskiej, w szczególności gdzieś tkwi na różnych poziomach bilansów banków i w momencie, kiedy nagle tym bankom może dziać się gorzej, to może to zachwiać finansami publicznymi państw. Jeżeli coś zachwieje finansami publicznymi państw, to również zachwieje to również pozycją tych banków, więc to zależność jest przyczynowo-skutkowo zwrotna.
Ale to by znaczyło, że w Europie to hasło, że jakiś bank jest za duży, żeby upaść, ma jeszcze większą moc niż za oceanem.
To znaczy, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych zdarzały się przypadki upadłości dużych banków, dużych instytucji finansowych.
Lehman Brothers chociażby.
Lehman Brothers jest może najbardziej znanym, ale też była grupa AIG, była grupa Wachowia. Takich przypadków jest zdecydowanie więcej. Mało osób być może pamięta, że w tamtych latach 2008-2009 w Stanach Zjednoczonych upadło coś ponad 300 banków. To jest dosyć pokaźna liczba. W Unii Europejskiej też upadło kilka, ale ich przebieg upadłości był zdecydowanie inny. I też warto zwrócić uwagę, że w przypadku europejskiego sektora bankowego regulacje dotyczące tak zwanych pewnych równowag albo zbyt duże, by upaść, zamiast zwiększyć bezpieczeństwo, wprowadziły coś odwrotnego, co zwiększają ryzyko. Załóżmy, że mamy banki małe, no to one, żeby mieć pewność, że będzie im się wiodło dobrze, choćby działo się źle, to starają się być większe, żeby być zbyt duże, żeby upaść. A zatem pewne ustawienie norm ostrożnościowych, procesu zarządzania ryzykiem, wprowadzenie pewnych zasad dotyczących wielkości, pewnych koncentracji, pewnych zasad kapitałowych, tak ostatecznie się potoczyło, że w Unii Europejskiej te banki bliskie, żeby być duże, były skłonne podjąć jeszcze większe ryzyko, żeby jeszcze się powiększyć, żeby de facto być już zbyt duże, by upaść. Nie wszystkie regulacje w tym obszarze były symetryczne. Przykładowo, dużo bardziej zaszkodziły one małym podmiotom, często zdrowym, ale prowadzącym mniej ryzykowną działalność. Dla przykładu, w przypadku Polski te same zasady dla największych banków i dla banków spółdzielczych de facto uderzają w spółdzielczość. A być może należałoby szukać takich segmentów rynku finansowego, który byłby kontrcykliczny, pozwalałby nam lepiej zabezpieczać się ryzykami w kryzysie.
To może do budżetu krajowego jeszcze wrócimy w tej rozmowie w kolejnej części, a zajmijmy się tym sektorem Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Bankowego. Będziemy mieli nową prezes EBC, panią Christine Lagarde, po raz pierwszy prawnika na stanowisku szefa EBC, po raz pierwszy osobę tak bardzo politycznie doświadczoną, bo to była pierwsza minister finansów we Francji, to też była pierwsza kobieta minister finansów w grupie państw G7, o ile dobrze pamiętam, potem pierwsza przewodnicząca MFW, a teraz pierwsza prezes Europejskiego Banku Centralnego jako kobieta, że to pokazuje, że to jest osoba mająca niezwykłe doświadczenie.
Niewątpliwie tak.
Niewątpliwie tak. To jest prosta i krótka odpowiedź. A jaka będzie prezesura Christine Lagarde?
Nie wiem, ale mam przeczucie,
jaka powinna być?
Myślę, że jest to często odpowiedź na zdarzenia, z którymi przyjdzie się zmierzyć. I w naszej pierwszej części rozmowy padło, że mamy bardzo długi cykl koniunkturalny, ale nawet najdłuższe cykle się kiedyś kończą. A więc w mojej ocenie jest to kwestia czasu, może roku, może trochę więcej, może trochę mniej. Nie chcę tego oceniać. Kryzysu nie da się wyprognozować tak dokładnie, że przyjdzie się jednak tej konkretnie pani prezes zmierzyć z jakimiś zaburzeniami, a takie symptomy, które mogą mieć przełożenie za mniej więcej rok, półtora, dwa lata od dziś, już obserwujemy. Przykładowo ta słynna wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami w mniejszym stopniu odbije się na Chinach czy na Stanach Zjednoczonych, ale w szczególności na europejskich eksporterach. A więc jeżeli na europejskich eksporterach, no to znaczy, że mamy temat dla gospodarki niemieckiej, mamy temat dla gospodarki francuskiej, to będzie miało bardzo duże znaczenie koniunkturalne też. Czyli takich symptomów, z którymi przyjdzie się europejskiej gospodarce zmierzyć, a w rezultacie również w strefie euro, jest dużo.
Mario Draghi, czyli poprzednik, ten, który teraz odchodzi z fotela szefa Europejskiego Banku Centralnego, no uchodzi za osobę, która uratowała i euro, i Europę przed jeszcze głębszym kryzysem, niż przez który przeszedł stary kontynent.
Niewątpliwie wydarzenia, które miały miejsce w Unii Europejskiej po roku 2010, od razu powiedzmy, przypomnijmy sobie, że w kwietniu 2010 roku zaczął się ten słynny kryzys grecki. Te wydarzenia rzeczywiście bardzo podkopały stabilność całego systemu finansowego Unii Europejskiej. Nie chcę powiedzieć, jaka jest zasługa konkretnie Mario Draghiego jako jednej osoby, a jaka jest zasługa trochę szerszego systemu i większej grupy osób, które tworzyły te reguły, ale niewątpliwie jednym z takich mechanizmów był mechanizm, który zmniejszył koszty obsługi długów państw nadmiernie zadłużonych. No weźmy, dajmy za przykład tutaj Włochy. No Mario Draghi z jakiegoś powodu miał blisko do tych Włoch również, ale jeżeli dług Włoch z racji skali zadłużenia i popytu na włoski dług, ten włoski dług byłby dużo przeceniony, to konsekwencją tego nie byłoby utrzymanie takie łatwe. Tylko poprzez kanał sektora bankowego można było to stabilizować. Poprzez pewne mechanizmy wzajemnego zakupu, odkupu i ustalenia pewnej stałej stopy procentowej na ten dług.
Historia Mario Draghiego to jest przyjście do Europejskiego Banku Centralnego w chwili kryzysu, być może jego nawet szczytu, no i potem wyprowadzanie europejskiej gospodarki na mniej więcej jaką taką ścieżkę wzrostu. Historia pani Lagarde to będzie historia walki z kolejnym kryzysem, to jest nieubłagane.
Nie chcę powiedzieć, że kryzysy mają coś takiego, że one są wszystkie takie same. Czasami są płytsze, czasami są krótsze, czasami są dłuższe, czasami mają jakieś spektakularne wydarzenia, a czasami są po prostu jakimś takim przejściowym spowolnieniem. Nie chcę oceniać, że ten kryzys będzie, tego się nie da wyprognozować, tak jak powiedziałem, kryzysy mają w sobie immanentny komponent, że muszą czymś nas trochę zaskoczyć. Ale też
ale ja powiedział pan doktor, że jednak ten rok 20, być może pierwszy, ale że to idzie, że to jest nieodzowne, że kiedyś to ta korekta przyjdzie.
Jest coś takiego.
I to kiedyś to będzie za chwilę.
Jest coś takiego, rzeczywiście, natomiast myślę, że te symptomy, które można odczytać z makroekonomii, one wykraczają poza horyzont jednego roku jeszcze, natomiast ważne jest to, żeby samemu być przygotowanym, bo abstrahując od tego, co się będzie działo za oceanem, czy w Europie, też Polska, zwróćmy uwagę, że w latach 2008-2009 w sumie uniknęła kryzysu. To była jedyna gospodarka w Unii Europejskiej bez spowolnienia.
Jedyna, która rośnie od 28 lat nieustająco.
Nie wiem, czy jedyna, ale na pewno jest to też pewien ewenement, prawda, że ta transformacja bardzo podniosła stopę życia i pewną kondycję polskiej gospodarki, ale trzeba uważać na własne bańki. Takim problemem, z którym trzeba było się przykładowo zmierzyć wtedy, 10-12 lat temu, to była kwestia stosunkowo wysokich cen mieszkań. I teraz, gdybyśmy to urealnili inflacją, jesteśmy już o jakieś 15% poniżej tamtych wysokich cen mieszkań. Pytanie jest, jak ustawić pewne parametry, w szczególności polityki pieniężnej albo polityki ostrożnościowej, żeby po prostu w momencie, kiedy świat będzie zagrożony spowolnieniem, samemu nie mieć wykreowanych zbyt dużych niedopasowań albo ryzyk pewnych baniek. Najczęściej one się pojawiają albo w obszarach walutowych, albo w obszarach właśnie rynku nieruchomości.
No, ceny mieszkań są bardzo wysokie.
Relatywnie są wysokie, tak jak powiedziałem, są wyższe niż tamtych kilkanaście lat temu, ale trzeba urealnić ten pieniądz też zmianami cen. No więc gdybyśmy to urealnili pewnymi miarami inflacji, to jest to przeciętnie około 15% mniej niż wtedy, ale to oznacza, że jesteśmy gdzieś już na górnych pułapach. To jest coś,
to jest wyzwanie. Mówiliśmy, że w Unii Europejskiej tym sektorem zapalnym jest sektor bankowy. Polski sektor bankowy jest bezpieczny. No ostatnio rządzący się chwalą raportem KNF-u, który mówi, że udomowienie banków czy upaństwowienie banków to już jest ponad połowa kapitału.
To znaczy tutaj trzeba bardzo uważać na trzy terminy. Udomowienie,
upaństwowienie,
polonizacja i upaństwowienie.
Wszystkie znaczą co innego.
Każdy z tych terminów znaczy co innego. A często są one stosowane zamiennie. Udomowienie jest to sytuacja, kiedy podmiot jest działający na rynku polskim, jego regulatorem, jak macierzystym jest regulator krajowy. Czyli przykładowo, może właściciel być zagraniczny, ale regulatorem macierzystym jest nasz regulator krajowy. Historycznie przykładowo kapitał Aliora pochodził z zagranicy, ale macierzystym nadzorem Aliora był nadzór polski. To jest przykład udomowienia. Nasz nadzór jest nadzorem wiodącym w stosunku do podmiotu bądź pewnej grupy podmiotów. a nie kraju, z którego pochodzi kapitał. Przypadek polonizacji polega na tym, że kapitał w jakiejś instytucji finansowej jest pochodzenia z Polski. Może to być prywatny bądź państwowy, ale jest to kapitał, który ma tutejsze nasze polskie krajowe korzenie. Natomiast pewnego rodzaju nacjonalizacja albo upaństwowienie to jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja, w której państwo staje się właścicielem. I to ma swoje wady i zalety. Na pewno można powiedzieć, no tak, możemy decydować.
Chyba ten ostatni termin jest bardziej znaczący,
ale to też ma ryzyka. Ale to też ma ryzyka. Ja przed tymi ryzykami bardzo bym przestrzegał. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli dochodzi do pewnego spowolnienia albo konieczności dokapitalizowania banku w kryzysie, to tego prywatnego, bez względu na to, czy dużego, czy rozproszonego inwestora można przymusić, dokapitalizuj. Ale jeżeli to państwo jest wiodącym właścicielem, no to państwo samo siebie nie zmusi. Ale jeżeli nawet by się podjęło takie działania, to nie zrobi z tego z abstrakcyjnych jakichś pieniędzy, tylko na koszt podatników. A więc jeżeli będzie sytuacja, w której z jednej strony będzie ryzyko spowolnienia, a z drugiej strony zbyt duży udział państwa w sektorze finansowym, to tak zwane ryzyko niedopasowania albo przenoszenia kosztów tego kryzysu na podatników jest relatywnie dużo wyższe. Trzeba być po prostu bardzo ostrożnym, żeby zachować zdrowe proporcje.
W roku 2009 stopień polonizacji to było 28%, teraz jest 50 kilka. To nasz system bankowy wzmocniło i uniezależniło przed kryzysem, umocniło czy też nie?
Zdecydowanie, jeżeli jest odpowiednio duży poziom udomowienia czy spolonizowania w sektorze finansowym, ma to dużo cech korzystnych. Dlatego, ponieważ pamiętajmy o drugiej sytuacji, jeżeli kapitał jest zagraniczny, występuje pewne zjawisko, które tak w cudzysłowie trochę można nazwać eksport kryzysu. Czyli jeżeli mamy bank, który gości w Polsce, a ma swoją matkę gdzieś za granicą i w kraju, z którego pochodzi matka, dochodzi do zdarzeń kryzysowych, to bardzo często i doświadczenie pokazuje, że właśnie tak było, może dojść do sytuacji, że w tym kraju regulator, zacieśniając politykę w stosunku do banku, powie, no to wy nigdzie nie udzielajcie kredytów. I chociaż powinno się patrzeć przez pryzmat cyklu koniunkturalnego kraju, w którym się funkcjonuje, czyli na przykład w Polsce jest dobrze, to ktoś mówi nie, ale w kraju, z którego pochodzi ten kapitał, jest gorzej i my się boimy.
Ten mechanizm eksportu, który jest tu, myśmy w Polsce zaobserwowali?
Troszeczkę tak, ale szczęśliwie byliśmy na niego względnie odporni. Na dwa sposoby. Pierwsza rzecz była taka, że sektor bankowy w Polsce jednak w przeciwieństwie do innych krajów naszego regionu miał jednak zawsze kilka istotnych elementów niezależnych od zagranicy. Przykładowo było PKO BP, był Bank Ochrony Środowiska, był BGK, były również banki spółdzielcze, wiele, ale w sumie to jest jakieś 8% sektora bankowego. Bardzo ważne jest to, żeby najlepszą metodą zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami jest odpowiednio zróżnicowany sektor finansowy, zarówno co do wielkości, co do źródeł kapitału, co do form tego kapitału, czyli niedobrze jest, jeżeli któraś forma albo własności, albo forma prowadzenia działalności, albo wielkości tych podmiotów, nagle zaczyna dominować i eliminuje pozostałe.
Gdyby do pana doktora przed Jarosław Kaczyński się zapytał, ten mBank to mam kupować, czy mam go nie kupować? Taka byłaby odpowiedź.
No myślę, że to jest po prostu pytanie do zupełnie innego konsultanta.
Zupełnie, no dobrze. To na koniec jeszcze wróćmy do naszego budżetu, bo od tego zaczęliśmy. W przestrzeni publicznej na takiej bardzo płytkim poziomie debaty pojawia się stwierdzenie, że rząd PiS-u zadłuża nas jak nigdy, że dług publiczny już przekraczył 1 bln złotych i że w zasadzie scenariusz grecki jest nieubłagany. No, na takim poziomie porusza się kiedyś minister finansów, teraz profesor Leszek Balcerowicz. To jest poziom, który my możemy poważnie traktować, czy to jest jednak jakaś niskich lotów publicystyka polityczna?
To znaczy, myślę, że zawsze trzeba jednak wejść troszeczkę bardziej w pewne szczegóły, ponieważ pewne czasami niewielkie różnice, jeżeli chodzi o pogląd, agregowane do wyższych poziomów, często prowadzą do bardzo radykalnie odmiennych wniosków. To znaczy, ja jestem zadowolony przede wszystkim z jednej rzeczy, że w Polsce rozpoczęła się dyskusja o tym, żeby budżet był zrównoważony, albo w dobrych czasach, żeby w tym budżecie była nadwyżka. Uważam, że to jest w ogóle punkt startu do tego, żeby takie punkty odniesienia budować i z tego jestem zadowolony. Z drugiej strony dostrzegamy w tym budżecie pewne elementy, które nie świadczą o tym, że tak jakby jest to szansa do utrzymania tak dobrego budżetu w kolejnych latach, ponieważ są tak zwane zdarzenia, które można nazwać jednorazowymi.
No chociażby OFE.
Tak, jest. Znaczy myślę, że OFE rzeczywiście to jest około... Po stronie przychodowej, w zależności od tego, jak policzymy, to może być od 15 do 20 miliardów złotych. A jeżeli hipotetycznie deficyt mógłby być na tym poziomie, no to de facto ten jeden komponent jest miarą tego deficytu. Więc, ale też dobrze, że jeżeli jest już ta przysłowiowa nadwyżka, albo to bilansowanie, to że ten zastrzyk albo ten zaskórniak nie jest z automatu gdzieś wykorzystywany. Pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, że przy zrównoważonym budżecie, w momencie, kiedy z roku na rok mamy trochę wyższe PKB, to również skala długu w stosunku do PKB troszeczkę się obniża. A więc tak zwany dług relatywny, znaczy taki względny, relatywny, troszeczkę mniej waży w gospodarce.
No w ostatnich latach spadł to dość znacząco z 51% do 48%.
I to jest dobry też symptom, dlatego, ponieważ jeżeli przyjrzymy się na skalę zadłużenia większości gospodarek unijnych, w szczególności strefy euro, to te deficyty no, są niejednokrotnie
powyżej 100%.
Dokładnie. Po prostu są
jak
wysokie.
Włoski już o greckim nie wspominałem, czy hiszpański. No dobrze, ale niektórzy powiedzą, to jest pytanie na koniec naszej rozmowy, że jeżeli rząd ma nadwyżkę, to on de facto zabiera z rynku trochę pieniędzy. No bo ma tą nadwyżkę, gdzieś ją sobie odkłada, te pieniądze nie pracują w gospodarce. To być może jednak lepiej jest mieć pewien deficyt i cały czas tą gospodarkę stymulować do ciągłego rozwoju.
To znaczy, to jest bardzo ważne pytanie dotyczące tego, jaki powinien być element stymulatorów, ale wydaje mi się, że warto jest patrzeć na również kwestie cykli koniunkturalnych. Wydaje mi się, że rząd powinien więcej przykładać się do tak zwanych impulsów stymulacyjnych wtedy, kiedy gospodarka ma się źle, czyli jest w kryzysie, a mniej wtedy, kiedy sobie radzi dobrze sama. Czyli uważam, że taka próba nadmiernego stymulowania, ciągłego stymulowania ma czasami odwrotny skutek. Może zbyt ubezwłasnowolnić gospodarkę, jeżeli chodzi o jej taką długotrwałą równowagę. Niedobrze jest, jeżeli się próbuje wypchnąć albo ograniczyć w nadmiarze sektor prywatny.
To na koniec krótkie pytanie i proszę o szczerą, krótką odpowiedź. Mamy do czynienia z takim procesem nadmiernej stymulacji w ostatnich 4 latach, czy nie mamy?
Nie liczyłem tego, przyznam się, ostatnio, więc nie chcę po prostu powiedzieć tak
jednoznacznie. Panie twardo. Doktorze, na oko jak to wygląda?
Wydaje mi się, że na pewno bardzo wzrosły pewne transfery społeczne, ale z racji tego, że mamy jednak pewną zmianę wartości pieniądza w czasie, ich realna siła nabywcza w kolejnych latach będzie spadać. Z drugiej strony, ja uważam, że paradoksalnie rok 2020 będzie większym wyzwaniem nie dla polityki fiskalnej czy dla budżetu, tylko dla polityki pieniężnej, bo rysuje nam się gdzieś na horyzoncie ryzyko inflacji. Nie wiem, czy będzie ona wyższa czy mniejsza, założona jest na poziomie 2,5%, ale jakie ceny są warzyw i innych jakichś takich prostych produktów spożywczych, widzimy, że one są jednak one rosną szybciej niż to 2,5%. Druga kwestia to jest ryzyko niedopasowań na rynku nieruchomości, które niekorzystnie by było, gdyby miały swój szczyt w momencie, kiedy będzie spowolnienie gdzieś na świecie. Następnie widzimy, że wiele zmian regulacyjnych bardzo podrożyło funkcjonowanie przedsiębiorstw i te wyższe koszty de facto ograniczają działalność przedsiębiorstw, są dla nich po prostu obciążeniem. Warto jest też, żeby gdzieś poszukiwać jakiegoś luzu dla działalności prywatnej.
I pytanie, jak tą szaradę rozwiąże Polski Narodowy Bank, nasz bank emisyjny, no bo z jednej strony inflacja podnosić stopy, z drugiej strony bańka na rynku, obniżać stopy by się należało. No i co teraz zrobić?
Nie, jeżeli jest bańka na rynku, to właśnie odwrotnie. Też trzeba w zasadzie podnieść, żeby po prostu podwyższyć koszt pieniądza, a więc de facto zmniejszyć zdolność kredytową, która przełoży się na niższą cenę transakcyjną.
Ale przełożyć też na wszystkich tych, którzy już mają kredyty hipoteczne i muszą je spłacać.
I to jest kolejna rzecz, że w Polsce nie mamy kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. Chociaż mówimy o tym od kilkunastu lat, to z jakiegoś powodu ten produkt się nie może przebić. I to jest bardzo ważne, ponieważ produkty na zmienną stopę procentową przenoszą ryzyko na klientów tych kredytów. Natomiast produkty na stałą stopę procentową przenosiłyby bardziej na dostawców tych kredytów, czyli na banki. To jest coś, nad czym być może polski regulator też powinien się bardziej pochylić.
I z tym wnioskiem i z tą opinią zostawiamy Państwa. Dr Stanisław Kluza, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa i były minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w roku 2006 był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, 17.34 na zegarach. W studiu już jest Jakub Wiech, ale jak na razie będzie niemy. Chyba, że powie dzień dobry.
Dzień dobry.
Powie dzień dobry. Zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24, a przy telefonie jest Paweł Bobowicz na Ukrainie i też relacje ukraińsko-amerykańskie, bo tam zdaje się jakieś niesnaski na linii prezydentów dwóch krajów się pojawiły.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Halo,
to nie do końca tak, Łukaszu. To ciężko
to powiedzieć. To wyjaśniaj.
Niesnaski na linii prezydentów. Sprawa jest w ogóle bardzo ciekawa i bardzo aktualna, bo właściwie dzieje się w tym momencie, bo przed chwilą Biały Dom opublikował zapis rozmowy pomiędzy Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się 25 lipca tego roku. Wtedy prezydenci rozmawiali i do dzisiaj nie było wiadomo o czym. I właściwie jeszcze na razie do końca też nie jest wiadomo, bo ta rozmowa w tym momencie jest tłumaczona i we fragmentach pojawia się w mediach ukraińskich, ale może dwa słowa o tym całym kontekście. Przypomnę, że osoba, która była świadkiem tej rozmowy, prawdopodobnie osoba, która była świadkiem tej rozmowy, jeden z pracowników Białego Domu albo jednej z agencji wywiadowczych, poinformował, że w czasie tej rozmowy Donald Trump naciskał na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by ten znalazł haki na Joe Bidena, czyli osobę, która potencjalnie może być kontrkandydatem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Cała sprawa była związana z kolei z synem Bidena, który był w Radzie Dyrektorów, czy jest w Radzie Dyrektorów firmy Burisma Holding. To firma, która zajmuje się między innymi wydobyciem gazu na Ukrainie. Firma, która ma też wątek polski, bardzo ciekawy. O tym polskie media informowały od 2014 roku i nasze radio Wnet niejednokrotnie. Mianowicie też jest tam w Radzie Dyrektorów Aleksander Kwaśniewski. Ta firma wtedy wywołała wiele kontrowersji i była pod szczególną obserwacją międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ jest to firma, która jest absolutnie związana też z poprzednim reżimem Janukowycza. Jeden z ministrów w rządzie Azarowa był szefem tej firmy, więc taki bardzo ciekawy kontekst. No i Donald Trump miał poszukiwać haków na Joe Bidena, właściwie na jego syna Huntera, właśnie poprzez wątek tej firmy Burisma Holding. To doprowadziło do takiej sytuacji, jak wiemy, że rozpoczęła się procedura impeachmentu w stosunku do Donalda Trumpa i Donald Trump ostatecznie zdecydował o tym, że ta rozmowa zostanie opublikowana, co stało się dosłownie kilkadziesiąt, czy może nawet kilkanaście minut temu na stronie Białego Domu rozmowa się pojawiła. Na szybko, bo niestety nie udało mi się dokładnie jeszcze tego przeanalizować, ale to, na co zwróciłem uwagę, wbrew wcześniejszym opiniom na pewno wątek Bidena się pojawia i jest ta rozmowa, dotyczy Bidena. Na razie w mediach ukraińskich te informacje, które zostały opublikowane, wskazują na to, że ten wątek pojawił się przede wszystkim ze strony Wołodymyra Zełenskiego i że to on o tym mówił, ale nie chcę tutaj przesądzać całej treści rozmowy, bo no, tak jak powiedziałem, muszę się przyznać, że jeszcze jej całej nie przeczytałem. Na pewno w tej rozmowie jest też krytyka poprzedniej ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. To jest silna krytyka ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Wołodymyr Zełenski wręcz prosi o jej odwołanie. Mówi o tym, że ta miała dziwne kontakty, czy miała kontakty z dziwnymi osobami na terenie Ukrainy i Zełenski mówi takimi słowami do prezydenta Trumpa. Trumpa chcę po prostu poinformować, że ona była dziwna i że miała dziwne kontakty na Ukrainie. No to rzeczywiście jakby przynajmniej te wstępne informacje w ukraińskich mediach wskazują, że ta rozmowa dotyczyła spraw, które wcześniej poruszano, że miała też charakter związany z kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych. No ale pamiętajmy, że jednak ostatecznie o jej upublicznieniu zdecydował Donald Trump, chociaż dzisiaj, w ciągu dnia, kiedy Trump powiedział, że zdecydował się na upublicznienie tej rozmowy i że jest zgoda strony ukraińskiej, żeby tą rozmowę upublicznić, wtedy jeszcze prezydent Zełenski, już będąc w Nowym Jorku, mówił, że rozmowa miała charakter prywatny i była chroniona tajemnicą, że nie wie, czy ją ujawni. Widzimy jednak, okazało się, że rozmowa jest ujawniona. To jest też bardzo istotne, ponieważ Trump i Zełenski mieli się spotkać w Nowym Jorku i pierwsza informacja, która dzisiaj się pojawiła, to była taka, że dopiero się spotkają. Później się okazało, że spotkali się przez chwilę już wcześniej. To było takie spotkanie krótkie, prawdopodobnie tylko kurtuazyjne, ale być może wtedy już decyzje zapadły, a teraz już wiemy, że Trump i Zełenski na pewno jeszcze mają rozmawiać dłużej na ten temat. No oczywiście ta rozmowa może wywołać skutki nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo przejrzenie tych pierwszych informacji z tej rozmowy wskazuje na to, że Zełenski też chciał załatwić jakieś swoje interesy osobiste. Pojawia się między innymi wątek poprzedniego prokuratora generalnego. Zełenski informuje Trumpa, że zmieni prokuratora generalnego, ale ten kontekst wewnętrzny może spowodować, że też opinia ukraińska zwróci uwagę na elementy nacisku czy próby porozumienia w sprawach dotyczących spraw wewnętrznych jednak z państwem zewnętrznym, jakim są Stany Zjednoczone.
Będziemy ten wątek rzecz jasna śledzić, bo już CNN i inne media amerykańskie rozczytują się w tym wywiadzie i już go rozkładają na czynniki pierwsze, więc i my się tym zajmiemy za chwilę. A to ciebie poproszę, Pawle, o jeszcze jedną komentarz do jednej informacji. Sławomir Nowak podał się do dymisji i podobno ma nową propozycję pracy na Ukrainie.
Sprawa Nowaka stanęła już jakiś czas temu, była taką sprawą medialną na Ukrainie i rzeczywiście pojawiło się dużo informacji wskazujących na to, że Nowak straci swoją pracę. Wprost współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego mówili, że Nowak musi odejść. Przyczyną bezpośrednią jest nie tylko fatalny stan dróg, który zresztą sam mogłem zaobserwować, przyjeżdżając ostatnio Ukrainę w ramach naszej akcji Ukraiński Zwiat w NET i to było ciężkie doświadczenie i te drogi co prawda się zmieniają, ale nie w takim tempie, jak oczekują tego Ukraińcy, ale też wiele skandali korupcyjnych, które jest związane z firmą, którą Nowak zarządzał, czyli UKAUTODOR-em, to odpowiednik naszej dyrekcji dróg państwowych, główny zarządca dróg na Ukrainie. Te skandale korupcyjne bezpośrednio nie obciążały Sławomira Nowaka, ale jednak współpracownicy prezydenta Zełenskiego wskazywali, że nic z tym nie zrobił. Taki był zarzut bezpośredni. Co do losu dalszych Sławomira Nowaka, przyznaję, że jeszcze nie wiem, jak one będą wyglądały. Może coś więcej będę mógł Państwu na ten temat powiedzieć jutro.
Epopeja ministra Nowaka jeszcze się nie skończyła, proszę Państwa, jeszcze dostarczy nam dużo sensacji, może i nawet trochę humoru. Paweł Bobołowicz, prosto z Ukrainy, dziękuję bardzo za korespondencję i trzymaj się ciepło, bo u nas jesień pełną gębą.
Dziękuję, w Kijowie też jesień pełną gębą, tak jak to określiłeś, ale mimo wszystko to jeszcze nie ta najcięższa pora roku, dopiero w Kijowie zima będzie straszna.
Kupujmy kożuchy zatem wszyscy, kto może. Paweł Bobołowicz na Ukrainie jest, a w studiu, jak Państwo pewnie słyszeli, szczególnie co bardziej uważni słuchacze Radia Wnet, jest Jakub Wiech, Energetyka 24, dzień dobry.
Dzień dobry ponownie.
No to wróćmy do tych Stanów, od czego zacząłem z Pawłem rozmowę, ale nie od prezydenta Trumpa, już też się pojawi w naszej rozmowie, ale od tej działaczki Grety ze Skandynawii.
Tak, ze Szwecji.
Dokładnie rzecz biorąc, miała wystąpienie trochę takie, jeżeli chodzi nie o formę, bo to jest inna kwestia, ale chodzi o treść, wzbudza pewne wątpliwości, czy to jeszcze jest pomoc dla zwolenników walki z globalnym ociepleniem, czy to już jest raczej przeszkoda.
Tak, no Greta wzbudza wiele kontrowersji i tutaj chodzi może bardziej o to, o formę dyskusji nad jej działalnością, nad jej rodzajem aktywizmu. No ja sam jestem od 2 dni uczestnikiem tychże dyskusji i trochę mnie zaczynają przerażać z tego względu, że staje się powoli to, co mniej więcej sygnalizowałem, nie tylko ja zresztą, kilka miesięcy temu, kiedy Greta zapowiedziała, że wybierze się do Stanów Zjednoczonych na taką kilkunastomiesięczną podróż, która właśnie się rozpoczęła. Mianowicie dyskusje na temat Grety i jej podejścia do komunikowania potrzeby troski o klimat stają się zdominowane przez jej zwolenników w ten sposób, że przeciwnicy, może nawet nie samej Grety, bo tutaj w zasadzie nie ma się z nią w którym miejscu wspierać, ale przeciwnicy tej formy aktywizmu zostają zepchnięci na margines i oskarżani o bardzo, można powiedzieć, no takie przykre rzeczy, jak to, że gardzą dziećmi, czy że wypowiadają się niepochlebnie o dziewczynach, że wręcz uderzają, atakują Gretę. I to nie jest moim zdaniem ta forma dyskusji, która potrzebna jest tam w tej klimatycznej, dosyć trudnej i bardzo ważnej kwestii.
Wiele osób mówi o histerii swoistej, że powoli młodzi ludzie, może nie tylko młodzi, wpadają w pewną histerię, że za chwilę wszyscy wyginiemy i ta histeria ma coraz więcej, można ma coraz więcej barw, ale twarzą jest Greta tej histerii.
Bo Greta sama mówi o histerii. Greta sama wprost tu wskazuje, że chce, żeby ludzie panikowali, żeby wpadli w panikę i żeby zachowywali się tak, jakby byli w kryzysie, bo mamy kryzys klimatyczny spowodowany działalnością człowieka i produkcją gazów cieplarnianych. I zostawmy może na boku dyskusję na temat zmian klimatu, bo to jakby jest po pierwsze już uregulowane przez konsensus naukowy, więc nie chcę tutaj rozwodzić się na tym, co zresztą już kilkukrotnie na falach Radia Wnet omawiałem, ale wróćmy do tego, do aktywizmu. Tak jak pan redaktor wspomniał, Greta jest twarzą pewnego ruchu. Ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę w piątki, żeby protestować przeciwko niedostatecznym wysiłkom w sprawie ochrony klimatu, identyfikują się właśnie z nią, biorą ją na, powiedzmy, sztandary. I w tym momencie mamy sytuację, w której bardzo duża ilość energii społecznej zostaje postawiona tak na jedną kartę. Ta karta jest 16-letnią aktywistką, która, jak każdy człowiek, może popełnić w pewnym momencie błąd. I moje pytanie brzmi, czy powinniśmy dopuścić do tego, żeby ci wszyscy młodzi ludzie, którzy angażują się bardzo głęboko czasami, emocjonalnie w sprawę ochrony klimatu, polegali właśnie na tej jednej osobie, na Grecie Thunberg, bo nie wiemy, do czego to wszystko może nas doprowadzić.
Mamy teraz taki dwugłos, który popłynął z Nowego Jorku, z tej sesji do spraw klimatu ONZ, bo z jednej strony mamy Gretę, to mówi, że zaraz się wszyscy usmażymy, albo coś jeszcze gorszego, no i mamy Donalda Trumpa, który mówi, damy radę, poradzimy sobie, jesteśmy na tyle mądrzy, na tyle zaawansowani technologicznie, że spokojnie wyjdziemy także i z tego kłopotu.
No właśnie, mamy ten zarysowany przez w zasadzie krótką scenę uchwyconą na filmie, kiedy Greta Thunberg minęła się z Donaldem Trumpem dwugłos, ale uwadze całego świata uszło to, że tuż po Grecie Thunberg, kilkadziesiąt minut, przemawiała kanclerz Angela Merkel. Angela Merkel to jest w Niemczech osoba zwana Klimakanzlerin, czyli kanclerz od klimatu, dlatego że wdrożyła z pełną mocą politykę Energiewende, czyli transformacji energetycznej, mającej z pozoru ratować klimat. De facto ta polityka niemieckiej transformacji polega między innymi na tym, że wyłączy się elektrownie jądrowe, przedwcześnie zaznaczę, które mogłyby swobodnie jeszcze pracować co najmniej kilkanaście lat, a które są źródłami niskoemisyjnymi i one się przyczyniają do wyhamowywania zmian klimatu i potrzeby ich utrzymywania, podkreśla między innymi międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. I to jest dosyć gorzkie, takie, można powiedzieć, refleksje się nasuwa, że ten spór, który rozrysowujemy sobie w mediach i w debacie, nie przebiega tam, gdzie powinien.
Zresztą, Jakub, to nie jest jakieś szaleństwo, że 16-latka bez matury siedzi z kanclerz Merkel i doradza, co ma zrobić, że leci i tutaj ustawia prezydenta Francji, przemawia na ONZ przemawia w parlamencie w Paryżu, pewnie i w Bundestagu była, tylko tego nie odnotowałem, i poucza rzeczywiście naukowców, polityków, co mają robić, nie mając żadnego mandatu politycznego, nie mając żadnego doświadczenia, wykształcenia. Czy myśmy wszyscy nie powariowali przypadkiem w międzyczasie?
Doświadczenie, mandat polityczny to są kwestie w tym momencie, które moim zdaniem można zrzucić na karb ruchu, który powstał na kanwie protestów Grety, więc natomiast co do jej działalności, ona nie mówi, że będzie stawiać jakieś konkretne rozwiązania, ona chce skłonić ludzi, żeby wsłuchiwali się między innymi w głos naukowców, natomiast to jest to coś, co wspominałem, o czym wspominałem na początku naszej rozmowy, czyli tak naprawdę skupiamy się moim zdaniem na, przywiązujemy zbyt dużą wagę do tego, co się teraz dzieje wokół Grety Thunberg, i tak naprawdę tracimy moim zdaniem kontrolę nad sytuacją. Wbrew pozorom tracimy kontrolę nad sytuacją i ta debata powoli zaczyna wychodzić poza ramy, w których możemy dalej czuć się, że tak to ujmę, i mówię tutaj w perspektywie takiej ogólnej, o społeczeństwie, tak, globalnym rzecz, powiedzmy, ta debata zaczyna wychodzić poza ramy, gdzie czujemy się jakoś, może powiedzieć, ukierunkowani, wycelowani, bo krzyczenie, że trzeba zrobić coś ze zmianami klimatu, otwiera bardzo wiele pułapek wbrew pozorom, i te pułapki czasami umykają uwadze. Taka pułapka to jest coś, co nazywam klimatopopulizmem, czyli możliwości liderów politycznych albo innych grup interesu do tego, żeby zagregować tę energię, która teraz powstaje, i skłonić ją do powiedzmy sprywatyzowanych korzyści pod płaszczykiem właśnie działania na rzecz ogólnego dobra.
Jeszcze przy okazji Grety jedno pytanie, bo pojawiają się od razu się, bo się pojawiły teraz, są coraz częstsze jakieś teorie, że którym czasami trudno nie dać wiary, że za Gretą ktoś stoi, że to jest nie tylko ideologia czy tam idea, ale także czysty biznes.
Ta teoria została opublikowana i opisana na łamach Sunday Times, i tam autor artykułu, który precyzował to, co ustalił, jeżeli chodzi o, powiedzmy, zaplecze Grety, wskazywał, że tam w jej nagłośnieniu, jej osoby, w jej działalności, udział brali ludzie związani z firmą lobbyingową, z koncernami energetycznymi, i te zarzuty padły w eter. Tam rodzina, bodajże ojciec Grety, starał się od nich odciąć, mówiąc, że on nie wiedział o tym, co robią ludzie, którym faktycznie gdzieś tam byli obecni w życiu tej rodziny. Natomiast to jest właśnie coś, co może spowodować pewno naruszenie.
No bo pojawia się ta wątpliwość, to nie jest jakiś projekt, czy my wszyscy jesteśmy ofiarami dużej manipulacji.
Oczywiście, to też może być tym czynnikiem odciągającym ludzi od kwestii zmian klimatu, która jest kwestią bardzo poważną i która powinna skupić dużo uwagi i wywołać solidną, uporządkowaną dyskusję. W tym momencie to dodawanie histerii do tej i tak już trudnej rozmowy moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Kwestia klimatyczna coraz silniej przekłada się na naszą polską scenę polityczną. Mamy programy już wszystkich partii politycznych opublikowane. Ty, zdaje się, miałeś tą wątpliwą przyjemność, żeby przeczytać te programy pod względem ekonomicznym i energetycznym i ocenić, która partia co oferuje w tym wydaniu.
Tak, miałem możliwość wglądu w programy partii politycznych, które zostały już opublikowane. No i muszę przyznać, że faktycznie ten nacisk na klimat pojawia się. Pojawia się praktycznie rzecz biorąc, może mniej lub bardziej bezpośrednio, ale w każdym programie wyborczym. Natomiast jedna rzecz to są programy, a druga rzecz to są wypowiedzi polityków. I tutaj można dostrzec pewne rozdźwięki. Natomiast zastanawia mnie kilka rzeczy, mianowicie chociażby to, czy już w Polsce nie mamy do czynienia z czymś, co jest pewnego rodzaju klimatopopulizmem, czyli wykorzystywaniem pewnego poruszenia dotyczącego klimatu i spraw z nim związanych na rzecz wymiernych korzyści wyborczych.
Konkretnie,
chociażby właśnie montowanie scenariuszy energetycznych, które można powiedzieć wyglądają i są bardzo miłe dla oka i ucha, zakładają bardzo szybką drogę redukcji, jeżeli chodzi o udział węgla w energetyce, ale na przykład
platforma w przydomowych paleniskach, tak czyli jest. Kotłach 30 rok, w energetyce cieplnej 35, w energetyce energetyce konwencjonalnej 40.
Tak jest. I to jest dosyć szybko.
To jest możliwe?
To technicznie rzecz biorąc, to dużo rzeczy jest możliwe. Natomiast praktycznie, jeżeli spojrzymy na to, czym naprawdę dysponujemy, no to stajemy w sytuacji, w której jesteśmy okopani, można powiedzieć, w monokulturze węglowej, jeżeli chodzi o energetykę. Z węgla w Polsce pochodzi ponad 80% energii elektrycznej. I zmiany, wszelkie zmiany dotyczące tego parku jednostek, które i tak musimy podejmować, bo one się starzeją, nam powoli zaczyna brakować do nich paliwa. Ale te zmiany, które będziemy podejmować w tym zakresie, no to są w Polsce, w realiach polskich, są dyktowane przede wszystkim nie względami klimatycznymi, bo jesteśmy zbyt małym emitentem, żeby wpływać na globalny klimat, ale kwestiami bezpieczeństwa energetycznego. I teraz, kiedy czytałem właśnie program Koalicji Obywatelskiej, no tam brakło mi na przykład takich stwierdzeń jak to, czy projekt Baltic Pipe będzie kontynuowany, czy nie. Czy skąd będziemy brać stabilizatory do parku mocy odnawialnych.
Chyba jest deklaracja jasna. Na Koalicji Europejskiej, Obywatelskiej tym razem, przepraszam, europejska była w poprzednich wyborach, że nie będzie elektrowni atomowej.
Tak, to jest jasna deklaracja, która została zapowiedziana już przez polityków zarówno Platformy, jak i Zielonych, zwłaszcza lider Zielonych Marek Kosakowski zapowiedział w wywiadzie dla jednego z dzienników, że usłyszał od ze strony Platformy, że nie będzie atomu, Platforma już nie jest proatomowa.
No i z kolei taki... PiS chce budować to dość szybko i dość dużo atomu.
Tak jest i to dosyć faktycznie takim tempem, które już powoli staje się nierealne. Z tego względu, że już mamy rok 2020 prawie, a pierwszy...
A ciągle mówimy. Dużo mówimy, mało robimy.
Dużo mówimy, dużo zapowiadamy. Atom ma w Polsce ruszyć już w 2033 roku, pierwszy blok. To jest 13 lat. I to jest już ten margines, kiedy nie pozostaje miejsca na żadne błędy. A takie błędy przy takich konstrukcjach się zdarzają. Natomiast PiS nie jest jedyną opcją, która chce budować atom. Tak samo Lewica, przynajmniej w tym odcieniu, powiedzmy, bardziej tym oberżynowym, czyli mówię tu o Razem, chce budować atom i chce...
O ile dobrze pamiętam odpowiedzi na Latarniku Wyborczym, bo wczoraj sobie ten test zrobiłem w internecie, jak moje poglądy kolerują z poglądami partii politycznych, to chyba tam odpowiedź na atom była co do Lewicy na tak, że atom jednak powinien być budowany.
Tak. Ale chyba to była odpowiedź właśnie z tego, co ja pamiętam, z tego, jak ja robiłem Latarnika, że chyba tam nie była odpowiedzi oficjalnej z tego względu, że z racji pewnych wewnętrznych niedomówień, niedopowiedzeń i uzgodnień wewnątrz Lewicy, bo mamy tam na przykład Wiosnę, która nie chce i za to przynajmniej nie chciała do czasu wyborów europejskich.
To podsumujmy pokrótce, czy któryś z tych programów partii jest koherentny, spójny i racjonalny, a które są, no powiedzmy, populizmem ekologicznym?
Znaczy tam jest... parę elementów w zasadzie w tych programach partii, które są faktycznie, można powiedzieć, potrzebne. Na przykład rozwój źródeł odnawialnych w Polsce jest potrzebny. To jest pytanie, czy będziemy szli drogą energetyki scentralizowanej i po prostu będziemy dostawiać duże farmy, chociażby wiatrowe, na lądzie czy na morzu, czy będziemy może stawiali nacisk na kwestie energetyki rozproszonej. Oczywiście ja mam tutaj swoich faworytów, jeżeli chodzi o programy energetyczne.
Po to cię zaprosiliśmy, żebyś powiedział, ci są wiarygodni, a ci są niewiarygodni. Wiarygodni. Tym się mniej więcej to spina, a ci piszą bajki.
Spinają się, to znaczy, to jest właśnie, zależy, to, jeżeli spojrzymy na te programy, to można powiedzieć, że technicznie rzecz biorąc, spiąć się mogą wszystkie, ale realnie, no to dużym rozczarowaniem jest program dla mnie, Koalicji Obywatelskiej, gdzie po pierwsze nie jest on wyposażony w ten aspekt atomowy, po drugie jest on wyzbyty pewnych kluczowych elementów. Między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, to o gazie jest tam jeden akapit. Tak samo, no, można powiedzieć, że jest niespójny w tym znaczeniu, że raz mówią, że będą od węgla odchodzić jak najszybciej, dwa, że w deklaracji dla Śląska jest ta ścieżka zwolniona. Natomiast program energetyczny Partii Razem, tylko ja nie wiem, czy jak mówię o Partii Razem, to ja mówię o całej Lewicy. Mi się wydaje, że nie. Ale program energetyczny Partii Razem jest bardzo dobry, jest bardzo konkretnie złożony z spójnych elementów. Program Zjednoczonej Prawicy jest z kolei oparty o politykę energetyczną Polski 2040 i to też jest dosyć spójne w tym rozumieniu, że jest konkretna wizja dosyć dobrze zaprogramowana w przyszłość.
Wybiła godzina 18. Jakub Wiek był ostatnim gościem Popołudniu Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja się z Państwem życzę, żegnam razem z Piotrem Szydłowskim. Mówimy do usłyszenia do jutra do godziny 16. No i zostańcie Państwo z Radiem Wnet, a mamy informację. Pewnie już Państwo słyszeli, Radio Wnet wygrało konkurs na kolejną częstotliwość, tym razem Szczecin po Wrocławiu, więc być może już za chwilę usłyszymy się w czterech miastach i to już będzie miasto, radio czterech stolic. Trzeba będzie coś nowego wymyśleć. Do usłyszenia Państwu.